Dziś mija 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z największych zrywów narodowych w historii naszego narodu. Główne uroczystości rocznicowe odbywają się w tym momencie na warszawskich Powązkach. W godzinie W hołd powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Powązkach oddają przedstawiciele władz państwowych i mieszkańcy stolicy. W wielu miejscach Polski na minutę zatrzymali się przechodnie, biją dzwony i wyją syreny. O godzinie 19.30 rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polegli Niepokonani. Następnie sprawowana będzie msza święta polowa na cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. O godzinie 21.00 zostanie rozpalone ognisko pamięci, które zapoczątkuje wieczorne obchody rocznicowe na Kopcu Powstania Warszawskiego. A powstanie musiało wybuchnąć, bo do tego zmuszała sytuacja polityczna i wojskowa, podkreśla profesor Witold Kierzun, uczestnik walk. Okupant ogłosił Warszawę fortecą obronną, warszawiacy się temu sprzeciwili, za co groziła śmierć. Wszyscy rozumieli powagę sytuacji i zdecydowali, że staną do walki. To był już początek powstania, mówi profesor Witold Kierzun.
Zgodnie z rozkazem Ludwika Fischera, gubernatora dystryktu Warszawy, mieliśmy się dnia 28 lipca o godzinie 8 rano 100 tysięcy warszawiaków zgłosić do budowy fortyfikacji po to, żeby armia niemiecka mogła bronić Warszawę przed Związkiem, przed Czerwoną Armią. I nikt się nie zgłosił, to znaczy 20 czy 30 osób. To był pierwszy w historii w ogóle całej okupacji przypadek, że wojskowy rozkaz, a wiadomo, że wojskowy rozkaz niewykonanie to jest kara śmierci, nie został wykonany przez 100 tysięcy warszawiaków. Oczywiście to była decyzja miliona wszystkich.
Doktor Marcin Paluch, historyk, powiedział, że po 4 latach strasznej niemieckiej okupacji ludność Warszawy rwała się do walki i to trzeba podkreślać w każdej ocenie powstania. To była walka o wyzwolenie, akcentuje.
1 sierpnia wybucha powstanie. 3,5 tysiąca powstańców ma broń na 25 tysiąca żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Trzeba sobie powiedzieć taką smutną sprawę, że nie ma artylerii, nie ma czołgów, już nie mówiąc o samolotach. To jest armia powstańcza, ma tylko broń lekką. Całość zdobytego cięższego sprzętu następuje w walce. Walka ta toczy się z różnym skutkiem. Dodatkowa sprawa polega na tym, że Niemcy doskonale ufortyfikowali Warszawę wewnątrz, no już w lecie czy na wiosnę 1944 roku. Większość pozycji niemieckich było dobrze przygotowanych do obrony. Ogień karabinów maszynowych zatrzymałby każde plutony i każde sekcje powstańczego wojska, gdzie na pluton mogło być kilka karabinów.
Powstanie miało w założeniach trwać kilka dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Po kapitulacji żołnierze AK wywożono do obozów jenieckich, a ludność cywilną wypędzono z miasta. Białostocki oddział IPN-u skierował do Amerykanów wniosek o przeprowadzenie kwerendy w archiwach. O sprawie napisał nasz dziennik. Trafił on wczoraj do prokuratury generalnej, która następnie skieruje go do odpowiednich organów w Stanach Zjednoczonych. Białostoccy śledczy chcą się dowiedzieć m.in., czy posiadają oni w archiwach zeznania dotyczące obławy Józefa Światły, funkcjonariusza MBP, który w 1953 roku zbiegł do Stanów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o archiwum w Pensylwanii. Śledczy nie wykluczają jednak, że istotne dokumenty mogą znajdować się w innych archiwach w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Janusz Romańczuk, pełniący obowiązki naczelnika oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.
W piśmie tym prosimy o przeprowadzenie szczegółowych kwerend we wskazanych archiwach, a także o ewentualne przeprowadzenie kwerendy także w innych archiwach, w których zdaniem strony amerykańskiej mogą znajdować się materiały dotyczące obławy augustowskiej. W przypadku ujawnienia takich materiałów prosimy stronę amerykańską o dokonanie ich procesowych oględzin, sporządzenie kserokopii i nadesłanie ich do oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, albowiem będzie to bardzo istotny dowód w sprawie.
Śledczy z Białostockiej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN sprawą zajmują się od 2001 roku. Do tej pory trwają przesłuchania świadków. Od dziś obowiązuje rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa. Wprowadziła je Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, tłumacząc, że strona polska systematycznie narusza wymogi fitosanitarne przy dostawach produkcji roślinnej do Rosji. Komisja Europejska nie wyklucza przyznania polskim producentom owoców i warzyw rekompensat za straty z powodu rosyjskiego embarga. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zdrowia zastrzegł, że jednak najpierw Komisja przeanalizuje wniosek polskich władz i sytuację na rynku. Kazimierz Gorczyca, sadownik z Dąbrowicy koło Lublina, podkreśla, że obecnie wypłacane rekompensaty w przypadku niektórych owoców są zbyt małe, nie pokrywają nakładów na produkcję.
Rynek europejski musi być regulowany. Są duże pieniądze, często wypłacane producentom w Hiszpanii, we Włoszech, prawda, gdzie no prężnie działają, domagają się rekompensat. Myślę, że jest to możliwe również i u nas, ale no rekompensaty takie, jakie w tej chwili się proponuje za bardzo niskie ceny porzeczki czarnej i wiśni, no to są rekompensaty śmieszne, no bo jeżeli do hektara proponuje się kwoty rzędu kilkuset złotych, czy nawet trochę więcej jak ponad 1000, to są śmieszne kwoty przy nakładach, które my rocznie ponosimy rzędu 10 tysięcy na hektar, no to przecież kwoty rzędu kilkuset złotych nie mają żadnego znaczenia. Przede wszystkim rząd powinien się zająć takimi kwestiami.
Straty, jakie mogą ponieść polscy producenci owoców i warzyw w związku z kryzysem i embargiem według resortu rolnictwa, mogą wynieść przeszło 500 milionów euro. Polska wyeksportowała do Rosji w 2013 roku ponad 804 tysiące ton produktów z sektora owoców i warzyw o wartości blisko 336 milionów euro. Minister rolnictwa Marek Sawicki zauważa, że na embargu na owoce i warzywa Rosja może nie poprzestać i trzeba przygotować się na kolejne ograniczenia ze strony rosyjskiej, między innymi na polskie mięso. Dziś weszły w życie sankcje sektorowe nałożone na Rosję przez Unię Europejską. Obejmują one embargiem bankowość, technologię, broń i sprzęt wojskowy. Unijni dyplomaci podają wartość obrotów, które zostaną objęte restrykcjami. Kontrolowane przez państwo rosyjskie banki wyemitowały w ubiegłym roku papiery dłużne warte 7,5 miliarda euro oraz obligacje na rosyjskim rynku na sumę 21 miliardów euro. Część tych papierów została wykupiona przez amerykańskich lub europejskich inwestorów. Teraz będzie to zakazane, informują wysokiej rangi urzędnicy Unii Europejskiej. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, mówi, że choć to dobry krok, trzeba obserwować działania, jakie w związku z sankcjami podejmie Rosja.
Należy się cieszyć, że wreszcie te sankcje zostały wprowadzone. One oczywiście nie są najwyższego możliwego rzędu, jeśli chodzi o punktowe uderzenie ekonomiczne. Trzeba pamiętać, że nie został objęty tymi restrykcjami bezpośrednio Gazprom, ani też Sberbank, czyli główny bank rosyjski. Także jeszcze są wyobrażalne, boleśniejsze sankcje ekonomiczne. Nie należy wyobrażać sobie, że sankcje przyniosą szybko skutki. To wszystko wymaga jeszcze oczywiście też procedur wdrożeniowych i państwa członkowskie będą musiały same podejmować decyzje odnośnie do kwestii wykonawczych. Teraz będziemy obserwowali, jakie będą jeszcze tego skutki praktyczne.
Sankcje europejskie nie dotkną sektora gazowego, ponieważ wiele państw Unii Europejskiej jest w dużym stopniu uzależniona od importu rosyjskiego gazu. Koniec rozejmu w Strefie Gazy. Zawieszenie broni zakończyło się po zaledwie 4 godzinach. Miało potrwać 3 dni. O końcu rozejmu z palestyńskim Hamasem poinformowała izraelska armia. Najprawdopodobniej jeden z żołnierzy sił obrony Izraela został porwany przez terrorystów w czasie operacji mającej na celu zniszczenie tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Mający trwać 72 godziny rozejm humanitarny wszedł w życie w piątek rano. I na koniec wiadomości posłuchajmy jeszcze krótkiej informacji o pogodzie. Jutro na wybrzeżu, Pomorzu oraz zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz oraz burze. Temperatura maksymalna od 29 do 33 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, na wybrzeżu wschodni. W rejonach burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadało. Były to wiadomości w Radiu Maryja.